Witam w Historii Beskidu, czyli cyklu rozmów o historii najnowszej. Moim dzisiejszym gościem jest Konstanty Gebert, publicysta, działacz opozycji demokratycznej polskiej lat 70. i 80., ale także osoba, która towarzyszyła na początku lat 90. premierowi Tadeuszowi Mazowieckiemu w jego misji z ramienia ONZ w Jugosławii. Jest pan również autorem ostatniej i nagradzanej książki Ostateczne rozwiązania, ludobójcy i ich dzieło. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Dzisiaj chciałabym porozmawiać o Jugosławii, o jej skomplikowanej historii. Myślę, że ten temat nie jest taki dobrze rozeznany w Polsce. Jugosławia. Dlaczego po I wojnie światowej powstało to państwo Słowian Południowych, czyli Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców?
Powstało dlatego, że takie były dążenia i aspiracje elit narodowych serbskich i chorwackich. Serbia istniała jako najpierw na wpół niepodległe państwo, a potem już w pełni niepodległe od początku XIX wieku, wywalczywszy sobie tą niepodległość od Turcji otomańskiej. Chorwacja była częścią korony świętego Stefana, czyli węgierskiej połowy Imperium Austro-Węgierskiego. I ostatnie tradycje państwowe sięgają wczesnego średniowiecza, później została zawojowana przez Węgrów. I wśród Chorwatów istniało przekonanie, że właściwie sami sobie nie poradzą. Że są tutaj, podobnie jak Serbowie, takimi słowiańskimi wysepkami na morzu niesłowiańskich zagrożeń, bo z północy Węgrzy, ze wschodu Rumunii, z południa Albańczycy. No, słowem, Słowianie muszą trzymać się razem i stąd ten pomysł na założenie Jugosławii, czyli państwa południowych Słowian. Jug to w językach serbskim i chorwackim, które są się bardzo podobne, jest nazwa południe. Południa. Opracowano nawet wspólny język, zrobił to XIX-wieczny lingwista, który wziął jako punkt wyjścia główny dialekt serbski, główny dialekt chorwacki i w oparciu o nie zbudował język serbo-chorwacki. I faktycznie różnica między tymi dwoma głównymi dialektami obu języków była mniejsza niż różnice między poszczególnymi, mniejszymi dialektami w każdym z tych odrębnych języków. Tyle tylko, że do owej Jugosławii, oprócz Serbii z tradycją państwowości i Chorwacji z tradycją odrębności, weszła Słowenia, która w ogóle nie miała tradycji państwowych, ale za to miała bardzo silną odrębną tożsamość, odrębny język słoweński, najbardziej archaiczny z języków słowiańskich. Weszła Macedonia ze swoim odrębnym językiem, przypominającym bardziej bułgarski niż serbski i chorwacki. Weszła Bośnia, gdzie mówiono co prawda już to po serbsku, już to po chorwacku, ale najliczniejszą grupę mieszkańców stanowili muzułmanie, którzy nie rozpoznawali się ani w katolicyzmie Chorwatów, ani w prawosławiu Serbów. Weszło Kosowo, które było zamieszkane przez większość albańską. Słowem, mieliśmy twór wieloetniczny z żadnymi tradycjami demokratycznymi. I ten eksperyment może miałby szansę powodzenia, gdyby nie to, że Serbia uznała, że Królestwo Serbów i Chorwatów, jak się w okresie międzywojennym oficjalnie nazywała Jugosławia, to po prostu Wielka Serbia.
No. Lata 20 i lata 30 w Europie, to przecież rozkwit takich tendencji nacjonalistycznych.
I to samo było na Bałkanach. Serbowie świętowali tryumf Wielkiej Serbii, a Chorwaci coraz bardziej walczyli o to, żeby się nie dać serbizować i doszli dość szybko do wniosku, że ta Unia z Serbią była pomyłką. Stąd chorwacki ruch faszystowski, ustaszowski, który dążył do oderwania Chorwacji od Królestwa Serbów i Chorwatów, z finansowym i zbrojnym poparciem Włoch, które były zainteresowane w rozpadzie rywala po drugiej stronie Adriatyku. I kiedy Niemcy
No właśnie, II wojna światowa zastaje Jugosławię w takim momencie, w którym nie wiadomo, w którą stronę iść, prawda?
No nie, Serbia była zdecydowanie proaliancka. W czasie I wojny światowej poniosła ogromne ofiary, walcząc przeciwko sojusznikom osi na Bałkanach. Więc kiedy król Piotr podpisał na wiosnę 1941 roku pakt w Berlinie, który wprowadzał Jugosławię do osi, podpisał go pod groźbą wojny ze strony Niemiec. W Belgradzie odbyły się ogromne demonstracje pod hasłem Bolje radniego pad, czyli lepsza wojna niż pakt, bo sympatie alianckie były nadal bardzo silne. Natomiast w Zagrzebiu pakt powitano entuzjazmem, przeświadczenie, że to daje szansę na autonomię, jeżeli nie niepodległość Chorwacji. Niemcy szybko zaatakowali Jugosławię i ją podbili. Historycy uważają zresztą, że Hitler nie przewidywał, że mu się Jugosławia zbuntuje i że tych kilka tygodni, które były konieczne na to, żeby Jugosławię podporządkować, zadecydowały o losie II wojny światowej, bo opóźniły gotowość wojskową do dokonania inwazji Związku Sowieckiego, która miała się dokonać miesiąc wcześniej. Gdyby Hitler zaatakował w maju, a nie w czerwcu, to prawdopodobnie przed nastaniem zimy byłby już w Moskwie i losy kampanii wschodniej mogłyby wyglądać zupełnie inaczej. Tak czy inaczej, Jugosławia pod okupacją się natychmiast rozpadła. Na tę część terenu przyłączyły Włochy. Chorwacja ogłosiła niepodległość pod rządami ustaszy i przystąpiono tam do ludobójstwa Serbów, Żydów i Romów na ogromną skalę. W Serbii rządził rząd kolaborancki generała Nedicia, który współpracował z Niemcami w dziele ludobójstwa Żydów i Romów, oczywiście Chorwatów czy Węgrów, którzy byli głównym zmartwieniem Serbów, nie można było tknąć, bo to byli sojusznicy z osi. Poziom rzezi, jakich dopuszczali się okupanci, był porównywalny z tym, co działo się na terenach Polski czy dzisiejszej Ukrainy. To była niewyobrażalna brutalność, ale równie brutalne były wojny między różnymi ruchami partyzanckimi. Ruch czetnicki, to był serbski ruch nacjonalistyczny, który był postrzegany jako wróg nie tylko przez chorwackich faszystów, ale także przez zwykłych Chorwatów, którzy nie chcieli w żadnym powojennym rozwiązaniu przywrócenia dominacji serbskiej. I na tym tle wyrósł komunistyczny ruch marszałka Tity.
Tak, jakbyśmy się mogli chwilę zatrzymać, kim był marszałek Broz Tito?
On był jednym z przywódców Komunistycznej Partii Jugosławii. Był z mieszanego małżeństwa chorwacko-słoweńskiego. Natomiast inaczej właśnie niż wszystkie inne siły polityczne w Jugosławii, Partia Komunistyczna nie uważała etniczności za zjawisko polityczne. Innymi słowy, u Tity można było dostać broń, jeżeli się chciało walczyć z Niemcami. Kropka. Czy się było Serbem, czy Chorwatem, chrześcijaninem, muzułmaninem, Żydem, ateistą, to było bez znaczenia. I bardzo szybko to się stało największą siłą polityczną i militarną w okupowanej Jugosławii. Alianci przerzucili swoje poparcie z ruchu czetnickiego, który reprezentował kontynuację przedwojennego państwa, na Tite, ruch komunistyczny. Co prawda agent brytyjskiego wywiadu w Jugosławii przestrzegał Churchilla, że Tito to komunista i że z tego po wojnie będą kłopoty. Na co Churchill mu odpowiedział, a czy pan zamierza po wojnie być obywatelem Jugosławii? No nie. No to o co chodzi? No. I rzeczywiście Tito bił Niemców. Czasem się z nimi dogadywał, ale na ogół bił Niemców. W efekcie Jugosławia właściwie oswobodziła się sama. Znaczy oswobodziła się sama, dlatego że Niemcy wycofali wojska z Jugosławii, bo były potrzebne, żeby powstrzymać sowiecką ofensywę dalej na północy. Ale skutkiem tego było to, że kiedy Armia Czerwona z Rumunii weszła do Jugosławii, to tam już na nią czekali partyzanci Tito, którzy obstawili drogi i pokazywali kierunek na Berlin. Tutaj proszę nie zostawać, tu my już się załatwimy. I w ten sposób Jugosławia jako jedyne oprócz Albanii państwo przyszłego bloku sowieckiego uniknęła sowieckiej okupacji wojskowej i po wojnie mogła prowadzić bardziej niezależną politykę. I mimo, że dyktatura Tity była brutalna i krwawa i z rąk Tity i jego żołnierzy zginęły po wojnie tysiące ludzi oskarżanych o kolaborację bądź rozmaite odchylenia polityczne, no to większość mieszkańców Jugosławii nadal pamiętała, że dzięki Ticie przynajmniej skończyła się etniczna rzeź. Mało tego, że Tito proponował alternatywę dla etnicznej rzezi, jakim było bractwo i jedinstwo, czyli braterstwo i jedność, które gwarantował komunistyczny reżim. I to nie tylko były słowa, ale także czyny. Polska mniejszość w Bośni, tam było kilkudziesiąt tysięcy polskich chłopów z Galicji, którzy z austro-węgierskich czasów się przenieśli do Bośni, bo tam Cysoszpan dawał ziemię za darmo, była rozdarta, bo z jednej strony no, wiara nakazywałaby walczyć po stronie Chorwatów, no ale Chorwaci razem z Niemcami, no to po stronie Serbów. No ale Serbowie prawosławni, jak Ukraińcy, a to przecież byli chłopi z Galicji. A co? I poszli polscy katolicy chłopi do Tity, walczyli pod sztandarem, który widziałem, z gwiazdą czerwoną i katolickim krzyżem. I Ticie ten katolicki krzyż kompletnie nie przeszkadzał. Ważne było to, że chcą bić Niemców, tak? I tak wyglądało to państwo, które Tito zbudował. To była dyktatura partii komunistycznej, ale dyktatura...
Która trochę ujarzmiła te narodowościowe...
Ujarzmiła wszystkie formy narodowej tożsamości. Tylko przykładem była sytuacja z początku lat 70., kiedy w Lidze Komunistów Chorwacji, bo partia komunistyczna była podzielona na partie komunistyczne, które nazywały się Ligami Komunistów poszczególnych republik, w Lidze Komunistycznej Chorwacji doszły do głosu tendencje bardziej nacjonalistyczne. Żądano większej uwagi do tradycji chorwackiej, większy procent podatków miał pozostać w Chorwacji, poborowi z Chorwacji mieli służyć na terenie Chorwacji i tak dalej. Tito się z tym rozprawił błyskawicznie, tam parę osób wylądowało w więzieniu, między innymi taki wówczas najmłodszy generał Armii Jugosłowiańskiej, Franjo Tuđman, który potem miał zostać pierwszym prezydentem niepodległej Chorwacji. A potem wziął i rozprawił się z Serbami, którzy akurat wtedy niczego nie mieszali, tak? Tylko chodziło o to, żeby pokazać, że tutaj nikt nie może być etnicznie faworyzowany, że jeżeli walimy po łbie Chorwatów, to walimy po łbie Serbów. I to funkcjonowało dzięki pamięci o wojnie, dzięki ogromnym talentom politycznym samego Tity, aż Tito zmarł w 1980
roku. No właśnie, po śmierci Tity dochodzi do tego wzmożenia takich chęci narodowych, nacjonalistycznych.
Tak. Bo te nacjonalizmy przecież nie wygasły.
Tak, one się gdzieś tliły pod skórnie.
Tliły to jest mało powiedzieć, one tam buzowały cały czas. Tyle tylko, że reżim Tity to było jak podłoga z grubego azbestu. Co z tego, że pod spodem buzuje ogień, skoro się nie przebije. Gdy zmarł Tito, azbest się rozsypał i żeby ograniczyć pożar, wprowadzono zasadę, którą Tito kategorycznie odrzuca, znaczy zasada etnicznego klucza, że wszystkie stanowiska w republikach dzielono proporcjonalnie do proporcji ludnościowych, to znaczy dla Serbów, którzy stanowili 12% ludności Chorwacji, zarezerwowano 12% stanowisk. I to znaczyło, że jeżeli jakiejś miejscowości stanowisko zawiadowcy przypadało Serbom, to jeżeli nie było kwalifikowanego Serba, to kwalifikowany Chorwat nie mógł objąć tego stanowiska, bo ono przypadało Serbom. I tego zaczęto ogromnie pilnować, także i w Bośni, gdzie wcześniej rozwijała się taka wspólna tożsamość bośniacka, ale Bośnia była podzielona na trzy grupy muzułmanów, katolików i prawosławnych. Katolicy byli Chorwatami, prawosławni byli Serbami, a muzułmanie, mówili o sobie muzułmanie, bo tam nie było jeszcze tego pojęcia narodu muzułmańskiego, to dopiero się wykształciło w czasie wojny.
Oni się identyfikowali jako grupa religijna po prostu. Tak.
Ale oprócz tego w całej Jugosławii postępowała sekularyzacja, która sprawiała, że rzeczywiście świątynie pustoszały. To nie było przymusowe jak w Związku Sowieckim, tylko bardziej Jugosławia była otwarta na Zachód. Jugosłowianie mieli paszporty w szufladach i mogli podróżować, kiedy chcieli. Wypad na weekend do Triestu na zakupy był czymś zupełnie naturalnym, a setki tysięcy Jugosławian pracowało w Niemczech jako gastarbeiterzy, sprowadzali pieniądze, które sprawiały, że społeczeństwo mogło się bogacić. Ta zasada klucza etnicznego ograniczyła pożar, ale mogła funkcjonować tak długo, jak długo istniała nadrzędna władza, która tego klucza pilnowała, czyli tak długo, jak długo nie kwestionowano roli partii komunistycznej. A nie kwestionowano jej między innymi dlatego, że Jugosławia nie tylko nie weszła do Układu Warszawskiego po wojnie, ale była de facto sojuszniczką NATO. To znaczy na wypadek III wojny światowej spodziewano się sowieckiej inwazji na Jugosławię i Jugosławia miała za zadanie bronić się przez 2 tygodnie, a potem wojska NATO przyjdą z odsieczą. I żeby mogła się bronić, Amerykanie przekazywali ogromne pieniądze na armię jugosłowiańską. I to była w którymś momencie 4. co do wielkości armia w Europie, zupełnie nieproporcjonalna jak dla stosunkowo niewielkiego kraju, bardzo bogata i bardzo świadoma swojej roli gwaranta państwa jugosłowiańskiego. Więc póki nie podważano kierowniczej roli partii komunistycznej i póki armia była bogata, no to ten system mógł trwać. Potem zdarzał się 89 rok i było jasne, że władza komunistyczna musi paść. Co więcej, armia z dnia na dzień straciła amerykańskie subwencje, bo III wojna światowa już nie groziła. Więc mamy kraj targany nacjonalizmem, z władzą centralną, która się właśnie rozsypała, i z armią, która nie wie, co ze sobą zrobić. No to jest przepis na katastrofę. I katastrofa rzeczywiście się zdarzyła, bo...
W 90 roku proklamują swoją niepodległość Chorwacja.
Nie, to troszkę później. Zaczyna się od kryzysu w Kosowie.
Aha.
Kosowo to była formalnie część Serbii, ale z albańską większością, którą Serbowie strasznie prześladowali. No bo historycznie w średniowieczu Kosowo było kolebką serbskiej państwowości, tam są najpiękniejsze serbskie cerkwie i tak dalej. Ale Serbowie opuszczali Kosowo, które było biedne i bez perspektyw, przenosili się na północ do Serbii właściwej, a zarazem tłumili większość albańską, która chciała, żeby Kosowo było albańskie, no bo jak oddać kolebkę państwowości, tak? I na skutek tego, jak Serbowie traktowali Albańczyków w Kosowie, pozostałe republiki, a Kosowo nie było republiką, było regionem w Serbii, pozostałe republiki zaczęły poważnie rozważać ten punkt w konstytucji jugosłowiańskiej, który dawał każdej republice prawo do secesji. Bo jeżeli tak ma teraz wyglądać władza, jeżeli Jugosławia ma stać się Serbosławią, no to lepiej uciekać, póki można. A to wszystko dzieje się w tym momencie lirycznego złudzenia europejskiego, że historia się skończyła. I kiedy w 91 roku latem parlamenty słoweński i chorwacki przegłosowały deklarację niepodległości, przyjechała misja, wówczas jeszcze nie była Unia Europejska, tylko Wspólnota Europejska, żeby ich przekonać, żeby tego nie robili, no bo tutaj Europa się jednoczy, a wy jakoś
a
tak...
oni się dzielą.
Tak, to po prostu cofacie czas, tak? I przyjęła trojka europejska, to był taki zwyczaj, który nadal istnieje, w związku z tym, że na stanowisku przewodniczącego wspólnoty teraz Unii Europejskiej zawsze rotacja, to większość bieżących spraw załatwia trojka, czyli 3 ministrów, ten z kraju, który akurat jest przewodniczący, z kraju, który przedtem był przewodniczącym i z kraju, który następny będzie przewodniczący, no żeby móc jakoś utrzymać ciągłość, tak? I wezwano Słoweńców do Zagrzebia, bo trojka była zbyt zajęta, żeby odrębnie odwiedzać jakieś 2 prowincjonalne stolice, Zagrzeb i Lublanę, prawda? No i tam ci trzej ministrowie europejscy wytłumaczyli Chorwatom i Słoweńcom, że są po prostu za małymi narodami, żeby stworzyć efektywnie funkcjonujące państwa, a mówił to minister spraw zagranicznych Luksemburga. Więc na tym właściwie skończyły się europejskie próby powstrzymania kataklizmu. Słowenia ogłosiła niepodległość. Armia serbska ją natychmiast najechała. W przekonaniu, że to jest operacja policyjna i zaraz wszystko wróci do normy, Słoweńcy stawili opór zbrojny i Serbowie, znaczy Jugosłowianie, bo wtedy jeszcze była armia jugosłowiańska, wycofali się jak niepyszni, ale Belgrad postanowił uznać niepodległość Słowenii, bo tam nie było Serbów. Więc dobra, nie chcę, tam zbankrutują zaraz i będą nas prosili, żebyśmy ich przyjęli, a my ich nie przyjmiemy i dobrze. Ale kiedy Chorwacja ogłosiła niepodległość, to dla Serbii, która, do której właściwie zaczęła się redukować Jugosławia, było nie do przyjęcia, bo 12% mieszkańców Chorwacji to Serbowie. W dodatku istniała nadal bardzo silna pamięć o ludobójstwie, jaką faszystowscy Ustasze popełnili na ludności serbskiej czas II wojny światowej. I tutaj jest bardzo ciekawa kwestia tego, czy w polityce symboliczne gesty mają znaczenie. Otóż nie było żadnego chorwackiego Willy Brandta. Willy Brandt, jak ukląkł przed pomnikiem bohaterów getta w Warszawie, to jako demokratycznie wybrany przywódca demokratycznych Niemiec wziął na siebie i na swoje państwo odpowiedzialność za zbrodnie niemieckie dyktatorów II wojny światowej, jednoznacznie, niepodważalnie i w związku z tym nie można było już od tego momentu oskarżać Niemców o to, że no chcą zrobić powtórkę, tak? Bo ich demokratycznie wybrany przywódca pokazał, że przeciwnie, że podzielają ocenę ofiar, że okupacja niemiecka była zbrodnicza i nie może się powtórzyć. Nie było żadnego chorwackiego Willy Brandta, który wziąłby na siebie w imieniu narodu chorwackiego odpowiedzialność za chorwacki obóz koncentracyjny w Jasenowcu, gdzie zamordowano niemal 100 tysięcy ofiar, dlatego że Tito nie pozwalał nikomu mówić w imieniu narodu chorwackiego. Ale w związku z tym, że nikt w imieniu Chorwatów nie prosił o przebaczenie, to Serbowie uznali, że Chorwaci uważają, że nie ma za co przepraszać, a to znaczy, jak będzie następna okazja, to zrobią powtórkę, tylko że tym razem my będziemy przygotowani. Więc pomysł, że tutaj nacjonalistyczna, niepodległa Chorwacja ma panować nad 12% serbską mniejszością i diabli wiedzą, co z nimi zrobi, była nie tylko dla Republiki Serbskiej, ale dla Serbów nie do przyjęcia. I deklaracja niepodległości Chorwacji oznaczała wojnę, tym bardziej, że zmieniono konstytucję, która wyliczała narody konstytutywne Chorwacji i z tej listy wypadli Serbowie. Trudno było o bardziej jednoznaczny gest. Armia jugosłowiańska najechała na Chorwację. Wojna była dosyć krwawa i skończyło się tym, że mniej więcej 1/3 terytorium Chorwacji pozostała pod jugosłowiańską, czyli de facto serbską okupacją. I Chorwacja została uznana międzynarodowo, stała się członkiem ONZ i tak dalej. Ale dysproporcja sił była taka, że nadziei na odbicie zbrojne tych terytoriów Chorwacja właściwie nie miała. Więc Słowenia odeszła, Chorwacja odeszła, Kosowo jest w stanie permanentnego buntu, ale pozostają dwie republiki, Bośnia i Macedonia, którym się wcale do niepodległości nie spieszyło, bo obie były etnicznie mieszane i obie bały się, że niepodległość może oznaczać wojnę. Ale kiedy najeżdżają, po tym jak zdławili Kosowo, Serbowie najechali na Słowenię, najechali i okupowali Chorwację, obie te republiki uznały, że nie mają wyjścia, znaczy, że pozostawanie w państwie jugosłowiańskim oznacza pozostawanie w Serbosławii i pod serbską dyktaturą. W Bośni rozpisano referendum, czy chcemy niepodległości i 96% głosujących opowiedziało się za niepodległością, ale referendum zbojkotowała 1/3 mieszkańców Bośni, którymi byli Serbowie. którzy nie chcieli żadnej bośniackiej niepodległości, przeciwnie, chcieli przyłączenia do Serbii. W Chorwacji, przynajmniej w cudzysłowie, mniejszość serbska mieszkała głównie, czy nie wyłącznie, w rejonie przy granicy z Serbią, bo drugi taki rejon był przy granicy z Bośnią i też został podbity zbrojnie przez Serbów i ogłosił niepodległość. W Bośni to była lamparcia skóra. Żeby można było jakoś podzielić Bośnię, bo to oczywiście wszyscy od początku proponowali, trzeba byłoby najpierw mniej więcej połowę ludności Bośni przesiedlić. Największa koncentracja Serbów była przy granicy z Chorwacją na zachodzie, bo to była tak zwana wojna kraina, czyli obszar wojenny, a gdzie Serbowie się osiedlali, żeby bronić ziem chrześcijańskich przed ewentualną turecką inwazją. Niemal na 100% muzułmańskie, a więc bośniackie, było pogranicze z Serbią. Chorwaci mieszkali głównie na południowym zachodzie, ale też na północy. Sarajewo było całkowicie przemieszane.
Bardzo skomplikowana sytuacja.
Ogromnie skomplikowana i było jasne, że niepodległość Bośni musi oznaczać albo wspólną obywatelskość, że Bośnia nie będzie państwem etnicznym, a jeżeli by miała być etniczna, no to muszą być prowadzone czystki etniczne, a czystek etnicznych nie przeprowadza się bez wojny. I na pewno najliczniejsza grupa etniczna, 44% Bośniacy, czyli muzułmanie, chciała Bośni obywatelskiej, bo tylko w takiej mogłoby nie dojść do rzezi. Serbowie zbojkotowali referendum i przemawiając w parlamencie w Sarajewie, ich przywódca Radovan Karadžić powiedział, że tą decyzją o referendum muzułmanie otworzyli sobie wrota piekła. I że z wojny, którą sprowokowali głosując, naród muzułmański w Bośni nie wyjdzie żywy. I tak się rzeczywiście stało. Lokalne bojówki serbskie, wspierane przez armię jugosłowiańską, w bardzo krótkim czasie opanowały prawie połowę kraju i przystąpiły do rzezi. Bośniacy się tego w ogóle nie spodziewali. Prezydent Bośni, Alija Izetbegović, muzułmanin, profesor filozofii. Wtedy, kiedy wszystkie inne państwa postjugosłowiańskie wybierały sobie na prezydentów generałów, jak w Chorwacji, czy innych bandytów, jak Milošević w Serbii, no Bośniacy wybrali sobie profesora filozofii, tak? I on w takim słynnym przemówieniu 15 kwietnia 92 roku powiedział: obywatele Sarajewa, śpijcie spokojnie, wojny nie będzie, bo do wojny potrzeba dwojga. A Serbowie wiedzą, że my wojny nie chcemy, a nawet jeżeli nie wierzą naszym zapewnieniom, to wiedzą, że my nie mamy broni. Więc nie będziemy wojować, więc wojny nie będzie. No i profesor Izetbegović oczywiście dramatycznie się mylił, bo do wojny zupełnie wystarczy jedna strona, która ma broń.
Mordy... Jak to się potoczyło dalej, tak w skrócie?
No, potoczyło się to nieprawdopodobnie krwawo, ponieważ od samego początku było jasne, że celem serbskiej ofensywy jest nie tylko zdobycie terytorium, ale także czystki etniczne. Do tego, by ludzi wypędzić, trzeba ich przerazić. A najłatwiej się ich przeraża przemocą i zbrodnią. Więc natychmiast po wejściu bojówek do zdobytych miejscowości, bojówki przystępowały do rzezi i gwałtów, na ogół publicznie, po to, żeby wszyscy widzieli i żeby tym samym przekonać tych, którzy przeżyją, że mają uciekać. W Zvorniku, miejscowości z ogromną większością muzułmańską przy granicy z Serbią, amerykański fotograf Ron Haviv sfotografował serbskiego bojówkarza, który kopie ciało kobiety w średnim wieku, którą właśnie zastrzelił. Kompletnie mu nie przeszkadzało to, że robi to pod obiektywem obcego dziennikarza, tak? On był dumny z tego, co robi. On odzyskiwał świętą serbską ziemię dla Serbów. A parę godzin wcześniej przedstawiciel Czerwonego Krzyża, José María Mendiluse, opowiadał, że jak wjechał do Zvornika, to mu się jeep zaczął ślizgać na krwi. tyle było tej krwi rozlanej na ulicach.
Pan tam był, pan rozmawiał ze sprawcami?
Rozmawiałem ze sprawcami, rozmawiałem z ofiarami.
Bardzo interesuje mnie pana taka osobista refleksja.
No, sprawcy byli przekonani, że robią to, co konieczne. Że bronią narodu serbskiego przed muzułmańską agresją, a ta agresja polegała na tym, że muzułmanie istnieli. Warto zauważyć, że zamiar serbski nie był przynajmniej na początku ludobójczy. Celem nie było wymordowanie wszystkich muzułmanów, tylko wymordowanie tylu z nich, żeby reszta uciekła. I jak tam sobie gdzieś będą żyli w jakiejś Chorwacji czy coś, a niech se żyją, a co mnie to obchodzi, tak? To jest jednak zasadnicza różnica między etniczną czystką a ostatecznym rozwiązaniem.
Ale to się wymknęło spod kontroli.
To się nie tyle wymknęło spod kontroli, ile coraz bardziej nie bardzo było gdzie uciekać. W 1995 roku, na samo zakończenie wojny, Serbowie zdobyli Srebrenicę, miejscowość, która się broniła przez 3 lata, i wymordowali wszystkich mężczyzn ze Srebrenicy, około 8 tysięcy ludzi. Pozwolili żyć kobietom i dzieciom. Testem był sznurek przywiązany między dwoma drzewami na wysokości 1,60 m. I jak ktoś wyprostowany przeszedł pod tym sznurkiem i go nie potrącił głową, to był liczony jako dziecko i mógł żyć. Jeżeli potrącił głową, no to już był dorosły i szedł do rozwałki. Tych 8 tysięcy ludzi wymordowano w ciągu 10 dni po upadku miasta w ogromnej operacji wojskowej. Wówczas już działał Międzynarodowy Trybunał osądzający zbrodnie w byłej Jugosławii. I parę lat później przed tym Trybunałem odbył się proces generała Stanisława Krstića, który był szefem logistyki Korpusu Drińskiego Armii Serbskiej, która dokonała tej zbrodni. To był pierwszy proces ludobójstwa w Europie po II wojnie światowej. I Krstić był oburzony tym oskarżeniem. Mówi, że po pierwsze to wszystko nieprawda, ale mówił w umowie obrończej, no załóżmy nawet, że prokuratura ma rację. No, 8 tysięcy zabitych. Czy to jest ludobójstwo? Na co sędzia Teodor Meron, przewodniczący składu, zapytał, a jaka liczba by pana zadowoliła, generale? I Krstić zrezygnował z tej linii obrony, został skazany za ludobójstwo, odsiaduje karę w więzieniu w Piotrkowie Trybunalskim. Polska była jednym z krajów, które zgłosiły swoje więzienie jako miejsce odsiadki skazanych w międzynarodowych procesach, i Krstić najpierw został wysłany do więzienia w Wielkiej Brytanii, ale tam było zbyt wielu muzułmanów, bał się o życie i poprosił o przeniesienie, co przeniesiono do Piotrkowa, gdzie podobno jest wzorowym więźniem, chyba bibliotekę prowadzi. No, miły starszy pan w każdym razie. Ja z takimi miłymi starszymi panami rozmawiałem. Oni wszyscy mówili, że oni bronili się przed turecką inwazją, bo muzułmanie to dla nich Turcy, mimo że w Bośni muzułmanie to są Słowianie, są potomkowie Słowian, którzy przeszli na islam, a tak jak wcześniej ich przodkowie z religii pogańskiej przeszli na chrześcijaństwo. Ale dla serbskich nacjonalistów muzułmanie to są Turcy. I jest to obiektywnie gorsza rasa, jak mówiła pani prezydent Biljana Plavšić, prezydent samozwańczego państewka serbskiego w Bośni, która mówiła, że, bo była profesorem biologii, jako profesor biologii informuje po prostu, że muzułmanie są gorszą rasą, którą Serbowie nie powinni się mieszać.
Na sam koniec, jaka jest teraz sytuacja na tych terenach?
Wojna się została zakończona międzynarodową interwencją, która odbyła się po rzezi srebrenickiej. Tego było światu za dużo. A to oznacza, że gdyby interweniowano nie w 1995, tylko w 1992 roku, to może Bośni i tak nie udałoby się ocalić. Ale trochę ponad 100 tysięcy ludzi by żyło, bo tyle zginęło w ciągu 3 lat wojny. Podpisano porozumienie pokojowe. Wcześniej już społeczność międzynarodowa uznała niepodległość Słowenii. Chorwaci, dzięki temu, że Serbia była tak ciężko zaangażowana w Bośni, mogli odbić najpierw tą zachodnią, a potem i wschodnią część terytoriów, które utracili. W Bośni wojna się zakończyła podziałem Bośni na dwa niby państwa. Serbowie, którzy stanowili 1/3 ludności, dostali 49% terytorium, no byli stroną zwycięską w wojnie. No, nie można było przecież ich pozbawić owoców zwycięstwa. Więc na tych 49% Bośni funkcjonuje Republika Serbska w Bośni i tam praktycznie nie ma już nikogo oprócz Serbów. To czystka etniczna okazała się bardzo skuteczna. Na 51% terytorium Bośni funkcjonuje Federacja Bośni i Hercegowiny, podzielona na 9 kantonów, a każdy z tych kantonów ma swój rząd z premierem i ministrami. Do tego dochodzi odrębny kanton federalny Sarajewo, stolica dla obu tych państewek. Sarajewo, które przeżyło najdłuższe oblężenie po oblężeniu Leningradu w II wojnie światowej i straciło 10 500 obywateli zabitych, w tym ponad 1500 dzieci. I oczywiście tego państwa nie ma. De facto mamy kraj podzielony na dwie części. Republika Serbska chce przyłączenia do Serbii. Federacja pozostaje tym, co zostało z wieloetnicznej Bośni. I kantony są albo z większością chorwacką, albo z większością bośniacką, a te z większością chorwacką oczywiście chcą do Chorwacji i uważają, że są dyskryminowani, bo nawet nie mają Republiki Chorwackiej w Bośni, taką jaką mają Serbowie. A Bośniacy, dawniej zwani muzułmanami, no nadal pragną Bośni wieloetnicznej, bo tylko wtedy jest szansa, że mogą przetrwać. No, nie są w ogóle zainteresowani jakimś spłachetkiem Bośni, który w dodatku pozbawiony Serbów i Chorwatów z konieczności stałby się ostoją bośniackiego nacjonalizmu, którego oni nie chcą. Ja przesiedziałem trochę ponad rok w Sarajewie podczas tej wojny i pamiętam taką legendę miejską. Wszyscy mi opowiadali, co się zdarzyło, ale nie udało mi się znaleźć żadnego świadka. Wszyscy mówili zawsze z drugich ust, że na gmachu poczty sarajewskiej, piękny austro-węgierski gmach zbudowany w czasach, kiedy Austro-Węgry były władzą w Bośni, koniec XIX wieku. Więc na murze tego gmachu pojawił się napis cyrylicą: owo jest Serbia, to jest Serbia. A pod spodem przyszła odpowiedź latinicą, czyli alfabetem łacińskim i charakterem pisma wyraźnie nienawykłym do bazgrania na ścianach: mylisz się, durniu, to jest poczta. I zasadniczo o to była cała ta wojna. Między zwolennikami Wielkiej Serbii, Wielkiej Chorwacji, no Wielkiej Bośni to nikt nawet nie myślał, i zwolennikami poczty. Czyli tymi, dla których jest wszystko jedno, jakie są barwy na sztandarze, który łopocze na dachu. Ważne jest to, czy ja mogę nadać paczkę do domu bez udowadniania etniczności mojej babki, tak?
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Rozmowy odbywają się dzięki Towarzystwu Edukacji Obywatelskiej o Historię. Jak zawsze zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, a także zapraszamy na podcasty w serwisach Spotify i Apple Podcast. Oczywiście wszystko pod nazwą Historia Beskidu. Jeśli podoba Wam się nasz kanał YouTube, możecie nas wesprzeć w serwisie Patronite pod adresem patronite.com/historiabeskidu albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee / historiabeskidu. Bądźcie z nami.